Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Nie będę ciebie zmuszał, jeżeli chcesz odchodzić. Nie będę ciebie trzymał, to musi być już tak. A jednak bardzo trudno z tym wszystkim się pogodzić i myśleć o kimś innym, gdy właśnie ciebie brak. Tak mi żal, ogromnie żal, że dziwnie prędko minęła miłość nasza i zostałem sam. Bo serce pali się i żali się wciąż tą piosenką, co kiedyś dawno tyle szczęścia dała nam.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Mam nadzieję, że Was również trochę rozrzewniły, może rozczuliły dźwięki, które rozpoczęły nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór Zapomniana piosenka wykonał Tadeusz Miller. Jak się za moment przekonacie, nie bez powodu, to właśnie on powitał Was w tym odcinku audycji kulturalnych. Przytoczę tylko fragment tekstu, słów, które napisał Aleksander Antoniewicz, który pisał także dla Mieczysława Foga, ale co ciekawe, był także autorem scenariuszy dla kabaretu Dudek. I w tej piosence napisał: zapomniana piosenka gdzieś pod sercem ukryta, niepotrzebna nikomu, zostawiona bez słów. Dziś pamięta ją tylko jakaś zdarta już płyta, jakiś wieczór czerwcowy, duszny, cały od bzów. Zrobiło się trochę nostalgicznie, trochę romantycznie oczywiście, ale ten utwór wybrałam dlatego, że nie tylko piosenka może być zapomniana, ale niestety zapomniana może być cała twórczość, którą artysta po sobie zostawia. I tym artystą, myślę, że nikogo nie zdziwię, jest właśnie Tadeusz Miller, który był wybitnym pieśniarzem, myślę, że tak spokojnie mogę powiedzieć, urodzonym przed wojną w 1915 roku we Lwowie. Zginął tragicznie w 1947 niedaleko Szczecina. Powiedzieć, że zostawił po sobie 63 płyty, to jest sporo. Chyba warto pamiętać, że wówczas płyta to była jedna piosenka, co w pewien sposób tę jego spuściznę ogranicza, ale biorąc pod uwagę, jak młodym był człowiekiem, to nadal jest bardzo dużo. Co wiemy o Tadeuszu Millerze? Czy wiemy dużo i czy to, co wiemy, daje nam szansę na to, żeby przywrócić, ocalić go od zapomnienia? Tu cytuję innego wybitnego artystę. O tym będę rozmawiała z Sylwią Trojanowską, która jest pisarką, autorką sztuk teatralnych, szczecinianką i pasjonatką regionu, która napisała książkę Król Tanga, która właśnie Tadeuszowi Millerowi jest poświęcona. Witaj w audycjach kulturalnych.
Witam bardzo serdecznie i no jest mi ogromnie miło, że mogę po raz kolejny rozmawiać, uczestniczyć w rozmowie o Tadeuszu Millerze, tak jak powiedziałaś, zapomnianym artyście, a ja bym jeszcze dodała trochę niesłusznie zapomnianym artyście.
Kiedy pomyślałam sobie, że chciałabym zacząć naszą rozmowę od jego głosu, po prostu, żeby usłyszeć, jak on śpiewał, jaką twórczością się zajmował, to byłam bardzo zdziwiona tym, że w popularnym serwisie internetowym wystarczy wpisać nazwisko i tych piosenek wyskakuje bardzo dużo. To nie jest tak, że trzeba kopać gdzieś daleko, szperać. One są na wyciągnięcie ręki. Zacznijmy może od tego związku ze Szczecinem. No już nawet hasło w popularnej internetowej encyklopedii sugeruje nam, że on ze Szczecinem był związany, ale śledząc jego biografię, czytając Twoją książkę, można zauważyć, że to była taka biografia człowieka trochę rzucanego przez historię, rzucanego przez tę powojenną rzeczywistość po niemal całej Polsce, bo urodził się we Lwowie, później Bojanów koło Leszna, Poznań, Warszawa, Koszalin, Kielce, no i w końcu ten Szczecin. No to naprawdę jest intensywne szukanie swojego miejsca.
Tak, to człowiek drogi, tak mogłabym powiedzieć. Człowiek, który podróżował bardzo dużo, przemieszczał się, tak jakby szukał tego miejsca, w którym byłby w pełni szczęśliwy. Oczywiście te pierwsze lata podróży do czasu dorosłości, to nie zależało od niego. To jego rodzina, rodzice Władysław i Aniela zadecydowali, że wyjadą ze Lwowa i osiądą tak dokładnie w Golinie Wielkiej, która znajduje się tuż obok Bojanowa, to jest Wielkopolska. No i tam Tadeusz Miller dorastał, tam dojrzewał i myślę, że tam edukował się muzycznie. Na pewno tam nauczył się grać na pianinie i na gitarze, bo na obu tych instrumentach ponoć bardzo bardzo dobrze grał. No i tam zapewne też śpiewał. Później studia w Poznaniu, przerwane przez wojnę. No i oczywiście ten dramatyczny, tragiczny czas wojenny, kampania wrześniowa. No i to, co zmieniło absolutnie jego życie, ponieważ po kampanii wrześniowej, to jest w ogóle przeciekawa historia, też odnosząc się do tego twojego pytania, że to jest człowiek, który w bardzo wielu różnych miejscach rzeczywiście się znajdował w trakcie tego swojego, jakby nie powiedzieć krótkiego życia, bo tylko 32-letniego. Po tej kampanii wrześniowej, wyobraźcie sobie, że Tadeusz Miller wraca z przyjacielem swoim, z towarzyszem broni, z Mieczysławem Musilem i porzuca oczywiście mundur i od kolejarza, przypadkowego człowieka, otrzymuje ubrania, natomiast nie udaje mu się zdobyć butów i na bosaka wraca do Warszawy. Ma potwornie poranione stopy, straszne rany na tych stopach. No i jego przyjaciel mówi: słuchaj, idziemy do mieszkania mojej narzeczonej i tam coś zrobimy z tymi twoimi stopami. Jak się okazało, w tym mieszkaniu narzeczonej, oprócz Ireny, znajdowała się również siostra tej kobiety, a tą siostrą była Luna. Była Luna, która zaopiekowała się stopami Tadeusza Millera. Tak skutecznie, że zakochali się w sobie. Luna była wtedy studentką 5. roku weterynarii, więc opatrywanie ran było czymś dla niej bardzo, bardzo łatwym i oczywistym. Miłość nie była oczywista, ale się zdarzyła, pomimo tego, że wojna trwała, albo może dlatego, że wojna trwała i właśnie takich przebłysków dobra, piękna, szczerości ludziom trzeba było wtedy bardzo, bardzo mocno. W każdym razie już w 1940 roku Tadeusz z Luną biorą ślub i spędzają całą wojnę w Warszawie. Nie uczestniczą w walkach zbrojnych, ale z tego co wiemy, pomagają powstańcom warszawskim, organizując dla nich ubrania i jedzenie. Niektóre źródła podają, że Tadeusz został ranny w czasie powstania warszawskiego, ale ja nie byłam w stanie tego potwierdzić u członków rodziny. Nie ma na to żadnych dokumentów, nie ma żadnych informacji wzmianek w listach, a zatem to jest bardzo duży znak zapytania. Pewnym jest, że po powstaniu warszawskim Tadeusz został przetransportowany do Pruszkowa, do obozu, z którego dalej został przeniesiony do Kielc. Były Kielce, po Kielcach był Piotrków, był Koszalin, no i ten wspomniany Szczecin. No i tak naprawdę po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet miejscach, w których przyszło żyć Tadeuszowi, po wielkich marzeniach o tym, że mógłby śpiewać, bo to marzenie nigdy go nie opuszczało, chociaż racjonalizował też swój zawód i podejmował się pracy fotografa, on pasjonował się fotografią, to jednak wydaje mi się, że to śpiewanie było cały czas gdzieś z tyłu jego głowy. On o tym nigdy nie zapomniał i kiedy w Szczecinie nadarzyła się okazja, kiedy nadarzyła się możliwość, kiedy przyszła ta wielka szansa, on z niej skorzystał.
Nie sposób teraz nie zapytać właśnie o tę szansę, dlatego że owszem, on rozpoczął przygodę z radiem, z Polskim Radiem Szczecin, ale nie od razu to była ta praca, o której być może w cichości serca marzył, którą kojarzymy z myśleniem o radiu, bo nie pracował od razu przy mikrofonie. On zajmował się zaopatrzeniem, pracował, że tak powiem, technicznie dla rozgłośni, ale wykorzystał moment, okazję, która się nadarzyła. To był bodaj koncert życzeń, jeżeli dobrze to pamiętam.
To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo do Szczecina przyjeżdżali ludzie po nowe życie. Obiecywano im, że to jest raj, że tutaj mogą znaleźć pracę, dobrą pracę, że dostaną mieszkanie, że czekają na nich szerokie ulice, wspaniałe parki, rodzące się życie. Więc bardzo wiele osób przyjeżdżało do Szczecina, myśląc o tym, że tutaj ich życie nabierze tempa, kolorów i że będą mogli robić też karierę. I zapewne Tadeuszowi udało się wskoczyć na czyjeś miejsce po to, żeby śpiewać w niedzielnym koncercie życzeń, bo ten ktoś, nie wiemy dokładnie kto to był, ale ten ktoś po prostu z dnia na dzień wyjechał. Zapewne miał nadzieję, że w Szczecinie będzie mu dobrze, ale kiedy przeżył tutaj chwilę krótszą bądź dłuższą, kiedy słyszał nocne szczelaniny, krzyki, kiedy widział, że to nie jest wcale takie rajskie miasto, a miasto dość trudne do życia, dość jeszcze takie niepewne, to po prostu się wystraszył i wyjechał. I Tadeusz skorzystał z tej szansy, kiedy dostał propozycję: słuchaj, jest taka możliwość, my wiemy, że ty śpiewasz, bo Tadeusz śpiewał wtedy w restauracji. Dziś byśmy może powiedzieli, że tak trochę do kotleta, ale to były takie czasy, kiedy muzyka na żywo była czymś powszechnym. Kiedy szło się do restauracji na dancing, kiedy można było posłuchać wykonań różnych bardzo znanych szlagierów ówczesnych, ktoś usłyszał Tadeusza i ten ktoś pracował w radiu. I tak to się zaczęło, że on dostał tę propozycję, pomimo tego, że zatrudniono go na stanowisku zaopatrzeniowca, stał się piosenkarzem. Rozpoczął tę karierę w niedzielnym koncercie życzeń i wyobraźmy sobie dzisiaj, jakby wyglądał ten niedzielny koncert życzeń. Ktoś by śpiewał zapewne z odtworzenia, natomiast w tamtych czasach wszystkie wykonania były na żywo. I Tadeusz w niedzielnym koncercie życzeń śpiewał na żywo, na dodatek z orkiestrą. Więc to też było coś niesamowitego. No nie można było zrobić dubla, nie można było powtórzyć, nie można było się zatrzymać i powiedzieć: nie, słuchajcie, to jeszcze raz od początku, bo tutaj nie dociągnąłem. Nie, on poszedł, zaśpiewał i był na tyle dobry, że dyrekcja zaprosiła go do stałej współpracy, przestał być zaopatrzeniowcem, stał się może nie etatowym piosenkarzem, ale śpiewał we wszystkich praktycznie audycjach muzycznych, przede wszystkim w niedzielnym, bardzo popularnym niedzielnym koncercie życzeń i w Mozaice Muzycznej. I tak naprawdę to otworzyło drzwi do jego bardzo szybkiej, błyskawicznej i wielkiej kariery.
No właśnie, jaka to była kariera? Tytuł książki już zdradza, że tanga to chyba było coś, w czym on się specjalizował, w czym się czuł najlepiej. Ja nie mam, przyznaję się, specjalnego ucha, jeżeli chodzi o analizę głosów, ale wydaje mi się, że to jest baryton, taki piękny, ciepły baryton. Jak dobierał repertuar, w jaki sposób on funkcjonował? Bo wiemy już, że nagrywał płyty, że śpiewał w radiu, czy koncertował?
Jeżeli chodzi o Tadeusza Millera, on ponoć w tamtych czasach najlepiej brzmiał w tangach, ale to też może dlatego, że tanga w tamtym okresie powojennym były po prostu najbardziej popularnymi piosenkami i on tych tang wykonywał najwięcej. Wydaje mi się, jeśli chodzi o Twoje pytanie, czy on to wybierał, gdyby mógł wybierać, mi tak serce podpowiada, i to jest moja absolutnie subiektywna ocena na podstawie analizy listów, na podstawie analizy zdjęć i też brzmienia piosenek. Wydaje mi się, że Tadeusz Miller wybierałby amerykańskie standardy do śpiewania. On by wybierał slow fox. On doskonale brzmiał w slow foxach. O tym też pisze w Królu Tanga i pisze też o tym, że jego idolem był Bing Crosby, którego my Polacy może z imienia i z nazwiska niekoniecznie znamy, ale my znamy większość przebojów Binga Crosby'ego, bo w okresie przedświątecznym jego piosenki rozbrzmiewają w każdej stacji radiowej. W bardzo wielu filmach cały czas słyszymy piosenki Binga Crosby'ego. I dla Tadeusza Bing Crosby był takim człowiekiem, do którego zmierzał. On chciał brzmieć jak Bing Crosby, bo rzeczywiście był obdarzony ciepłym barytonem, jak wspomniałaś, takim zapraszającym do słuchania, do bycia razem. W tym jego głosie nie słychać dystansu. O tym mi powiedzieli specjaliści od głosów, ludzie, którzy znają się na muzyce. Ja też może nie jestem taką specjalistką od piosenek i od muzyki, ale ufam ludziom, którzy reżyserowali spektakl teatralny i pod kątem aktorskim, i pod kątem muzycznym. I to oni właśnie mi powiedzieli, że Tadeusz Miller obdarzony jest niezwykłym głosem, bardzo ciepłym, bardzo rzadkim i do tego wspaniałą dykcją, i to go bardzo wyróżniało. Natomiast jeśli chodzi o dobór repertuaru, te czasy powojenne to były takie czasy, kiedy wszyscy wykonawcy mogli śpiewać tę samą piosenkę. Po prostu to piosenka trafiała na rynek, a ty jako wykonawca mogłeś ją wykonywać. I niekoniecznie to był też do końca wybór Tadeusza, patrząc już tutaj tylko na Tadeusza. To kiedy został zauważony przez wytwórnię płyt Mewa w Poznaniu, przez pana Mieczysława Weimana, to jemu został zaproponowany repertuar, po prostu. I znów Idziemy Nowym Światem, jego pierwsze nagranie, wykonał tak dobrze, że od razu został zaproszony do kolejnych nagrań, no i stał się największą gwiazdą właśnie wytwórni Mewa. A musimy pamiętać, że to była największa prywatna wytwórnia i ona była bardzo prężnie działająca i bardzo skuteczna. Dlatego Tadeusz miał szansę docierać do słuchaczy w całym kraju, pomimo tego, że mieszkał w tym trochę takim nieznanym Szczecinie, nagrywał w Poznaniu, ale jednak to bardzo w wielu częściach Polski były jego płyty kupowane. Jeszcze może tylko dodam, że jego największy przebój, czyli Kwiat paproci, to znowu jest tango. Płyta została sprzedana w ilości 15 tysięcy egzemplarzy. To była niebagatelna liczba jak na tamte czasy. Dzisiaj też to jest dobra liczba.
Pamiętajmy, że mówimy o Polsce, która trochę podnosi się ze zgliszcz nadal, więc ta sytuacja materialna również, jeżeli chodzi o to zaangażowanie w kulturę, w muzykę, była zupełnie inna. Z uwagą słucham tego, co mówisz o pracy, jaką wykonałaś, o listach, które analizowałaś, o źródłach, które sprawdzałaś, o osobach, z którymi rozmawiałaś i zastanawiam się, czy takie sformułowanie, że cały Szczecin, a może nawet cała Polska nuciła jego tanga, uważasz, że byłoby na wyrost, czy jednak jest w tym ziarno prawdy?
Myślę, że ziarno prawdy jest. Też o tym piszę w nocie biograficznej, w posłowiu, w mojej książce W Królu Tanga. Nie mamy co do tego pewności, bo tak jak powiedziałaś, Polska wtedy też rodziła się do życia po wojennej zawierusze. Ludzie pędzili, gonili za tym, żeby odrodzić się, żeby poczuć stabilizację, więc nie mamy zbyt wielu odniesień ani prasowych, ani jakichś dokumentów dotyczących tego, jak wyglądała kariera Tadeusza Millera tak dokładnie. Ja czerpałam tę wiedzę przede wszystkim z opowieści rodzinnych i z listów, które wspaniale dokumentują i relacje Tadeusza Millera z jego żoną, ponieważ no musimy pamiętać, że zresztą to mocno wybrzmiewa w Królu Tanga, w książce. Musimy pamiętać o tym, że gdyby nie jego żona, to kariera Tadeusza nie potoczyłaby się tak szybko. Ona była jego motywatorem, ona była jego muzą, jego przyjaciółką, osobą, która wyciągała rękę, gdy wątpił, gdy upadał i która klaskała, kiedy osiągał sukcesy. Tadeusz Miller był bardzo skromnym człowiekiem, niedowiarkiem, niepewnym siebie, niepewnym swego, swoich umiejętności. Ciągle powtarzał, jeszcze muszę się douczyć, jeszcze muszę lepiej pamiętać tekst. A Luna mówiła, no przecież ty to pamiętasz. Tadeusz, przecież ty śpiewasz jak mistrz. Czy ktokolwiek, kiedykolwiek powiedział ci, że tak nie jest? No nie, no właśnie nie. Ty to potrafisz, więc gdyby nie Luna, być może osiągnąłby szczyty, być może zrobiłby karierę, ale wydaje mi się, że nie tak szybko, bo jemu akurat takie wsparcie było bardzo potrzebne. No i dzięki tej Lunie był słyszany i w audycjach w Warszawie, i radiowych audycjach, i w Łodzi, i w Szczecinie, no i w całej Polsce dzięki płytom. Natomiast jeśli chodzi o koncerty, to rzeczywiście odbywały się koncerty, ale bardziej takie radiowe, ku pokrzepieniu serc, patriotyczne. Jeden plakat, który ocalał z takiego koncertu, właśnie mówi o tym, że to był koncert patriotyczny i Tadeusz Miller był jedną z gwiazd, która na nim występowała.
No a propos takich ocalonych pamiątek, to zdaje się, że jego drogi przecięły się z innym znanym pieśniarzem, którego nazwisko chyba ma każdy na ustach, kiedy rozmawiamy o przedwojennej, ale powojennej piosence, czyli Mieczysław Fok. Zdaje się, że któregoś razu grał na pianinie, akompaniował w ten sposób Fogowi. Pytanie trudne, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze nakreśliłaś rzeczywistość powojennego Szczecina, takiego miasta nieznanego, trochę dzikiego zachodu. Czy w owym czasie z muzyki, ze śpiewania, z tanga dało się żyć. On był w stanie utrzymać się, zwłaszcza, że, co wydaje mi się, że wkrótce w naszej rozmowie się pojawi, on założył rodzinę. Nie do końca dane mu było tą rodziną się w pełni cieszyć, natomiast rodzinę założył, ona miała się także wkrótce powiększyć.
Ślub wziął z Luną, o której przed chwilą też wspominałam, i to była bardzo wielka miłość, wielka przyjaźń i wielkie wsparcie. Czy mógł utrzymać rodzinę? To jest bardzo ciekawe pytanie. Z listów, które czytałam, wynika, że tych pieniędzy ciągle brakowało. Że to nie były takie pieniądze, które mogłyby dać im taką swobodę, że byłoby ich stać i na podróże, no bo Tadeusz jednak dużo się przemieszczał, i na ubranie się w jakieś piękne rzeczy. Oni oboje marzyli o dobrych ubraniach. Oni mieli naprawdę taką silną potrzebę, aby dobrze wyglądać po tych latach wojennych, kiedy nie myślało się o tym, kiedy człowiek uciekał, kiedy człowiek krył się. No pamiętajmy, że oni wojnę spędzili w Warszawie, więc to naprawdę było trudne miejsce do życia. Nie stać ich było na fajne ubiory. Pamiętam taki list, w którym Tadeusz pisze do Luny: przepraszam cię, Luna, ale musiałem sobie kupić nowe bryczesy i wydałem pieniądze. Wydaje mi się, że Luna w tym momencie powiedziałaby: no, dobrze zrobiłeś. Dla nich obojga to było ważne, żeby dobrze się czuć w swojej drugiej skórze, czyli w ubraniu. Luna w listach pisała: nie przyjadę do ciebie do Warszawy, bo nie mam kapelusza. Jak ja będę tam wyglądała? A zatem nie było ich stać na takie życie, o jakim oboje marzyli, ale oboje czuli, że śpiewanie Tadeusza do tego ich doprowadzi, że to jest gdzieś na horyzoncie, że to jest niedaleko, i zapewne ten ogromny sukces Kwiatu Paproci to był taki zwiastun tej wielkości Tadeusza, powiększającej się gwiazdy Tadeusza i też takiej szansy na to, że w końcu po wielu latach będą mogli poczuć, że żyją pełną piersią, że mogą sobie pozwolić na wszystko, że nie muszą się dopytywać: słuchaj, przyślesz, Luna się pyta Tadeusza, przyślesz mi pieniądze na węgiel, bo już przyjmują zapisy. Co mam robić? Czy mam remontować ten twój motor, bo nie mam pieniędzy? Tadeusz odpisuje: nie martw się, pieniądze wyślę ci. Więc czuć tam było taki niedosyt, niedomiar tych pieniędzy.
Marzenie, o którym pani przed momentem powiedziała, okazało się dosyć kruche i mówię o tym ze smutkiem, nie ukrywam. Wspomniała pani też o motorze, który trzeba było naprawiać. No i właśnie ten motor wiąże się z tragiczną, gwałtowną, nagłą i niespodziewaną śmiercią Tadeusza Millera, ponieważ on zginął w wypadku motocyklowym. Mam wrażenie, że w internecie można znaleźć różne wersje tego, w jakich okolicznościach się to wydarzyło. Zostańmy jednak przy tej, którą przybliża pani, opisuje pani na podstawie materiału w książce.
Wersji śmierci Tadeusza jest kilka, dwie najczęściej się powtarzają. Ja weryfikowałam to i rodzinne świadectwa jasno mówią, oraz też artykuł prasowy, który jest dostępny, też potwierdza tę wersję. Tadeusz jechał motocyklem na ryby razem ze swoim przyjacielem i wracając z tych ryb zauważył, że szwankuje mu reflektor. Co zrobił? No, zatrzymał się na poboczu. To jest pobocze bardzo znanej szczecińskiej ulicy, to jest Aleja Wojska Polskiego, skrzyżowanie z Unii Lubelskiej. Zatrzymuje się tam, próbują coś z tym reflektorem zrobić i w tym momencie taranuje ich ciężarówka, którą kieruje rosyjski żołnierz pijany. Tadeusz jest bardzo mocno pokiereszowany, można powiedzieć, że umiera chwilę po tym wypadku. Jego przyjaciel jest przewieziony do szpitala, a szpital jest naprawdę bardzo blisko. Walczy o życie kolejne 3 dni, ale także umiera. To wszystko widziała pielęgniarka, która jechała do pracy, do szpitala, więc pomoc była błyskawiczna i to pomoc medyczna. Gdyby była szansa dla Tadeusza, to być może to by się udało, tak samo jak i dla jego przyjaciela. Ale to zderzenie z ciężarówką, która jechała zresztą pod prąd, no było dla obu mężczyzn tragiczne w skutkach.
Na koniec chciałam zapytać Cię o to zapomnienie, bo to był wątek, który pojawiał się często w trakcie naszej rozmowy. To, że Tadeusz Miller, jego twórczość, w tej chwili trwają starania, żeby ocalić od zapomnienia, ale dlaczego ona została zapomniana?
Tak, to prawda. Ja zresztą na samym początku, we wstępie do Króla Tanga, zadaję to pytanie. Jak to możliwe, że ja, mówiąc tu o sobie, czytając bardzo wiele książek o historii Szczecina, wiele wspomnień pionierów, rozmawiając z osobami, które specjalizują się w powojennej historii Szczecina, nigdy nie natknęłam się na imię i nazwisko piosenkarza Tadeusza Millera. To jest bardzo ciekawe i powodów jest kilka. Przede wszystkim to, że te powojenne czasy były słabo dokumentowane. Wtedy nie było telewizji, radio raczkowało, prasa oczywiście działała, ale zajmowano się piosenką, bo piosenka była ważna, bo piosenka miała za zadanie pokrzepiać Polaków, dawać im siłę, mówić im tak, wstaniemy z gruzów. No, pierwsza piosenka Tadeusza, znów idziemy nowym światem, czyli znów pójdziemy tą piękną ulicą, aleją, znów te domy będą wspaniałe, będą poruszały, będą porażały, a nie tak jak teraz po wojennej zawierusze, że tylko same żebra wystają. Więc piosenka ta powojenna była ogromnie ważna, ale niekoniecznie wykonawca był istotny. To jemu nie do końca poświęcano czas. Więc to jest jeden z powodów. Drugim powodem jest to, że Tadeusz Miller miał bardzo podobny głos do Mieczysława Foga. Ludzie mylili ich i później, już po śmierci Tadeusza Millera, Luna ponoć słuchając radia, od razu rozpoznawała, że śpiewa Tadeusz Miller i bardzo złościło ją to, kiedy był zapowiadany Mieczysław Fok, bo oni rzeczywiście mieli podobny ton głosu, tembr głosu, sposób śpiewania. Tadeusz Miller na pewno słuchał nagrań Mieczysława Foga i na pewno też uczył się na jego nagraniach. Stąd też być może to podobieństwo, ale na pewno ten ton głosu, ten tembr głosu, to jest coś, czym się urodził i po prostu mieli podobne te głosy. W rękach rodziny jest płyta sygnowana nazwiskiem Mieczysława Foga, a kiedy ją odtworzymy, śpiewa Tadeusz Miller. Więc to jest coś niesamowitego. Ja widziałam na własne oczy tę płytę. To jest dowód na to, że na niekorzyść oczywiście Tadeusza Millera, był on mylony z wielką gwiazdą, z Mieczysławem Fogiem. Wcześniej w rozmowie też miałam się do tego odnieść. Wspominałaś, że oni się spotkali i być może tak było, bo rzeczywiście istnieje plakat i został on odnaleziony w archiwum, na którym Mieczysław Fog śpiewa z akompaniamentem Tadeusza Millera. Jednak podczas takich ostatnich badań jeden ze znawców piosenki stwierdził, że być może to nie jest nasz Tadeusz Miller, że to nie jest król tanga, ale był również wówczas inny Tadeusz Miller, który specjalizował się w grze na pianinie. Tego nie wiemy, dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, aczkolwiek głosy Tadeusza Millera i Mieczysława Foga zdecydowanie były mylone. O tych powodach, dla których zapomnieliśmy o Tadeuszu Millerze, jest więcej i ja o tym piszę też we wstępie do książki i serdecznie zapraszam do tego, żeby to przeczytać i w ogóle zastanowić się, dlaczego czasami zapominamy o kimś na tak wiele lat, bo tutaj ta pamięć rzeczywiście ulotniła się na te 80 lat. Myślę, że w Szczecinie postać Tadeusza Millera jest coraz bardziej znana ludziom, właśnie ze względu i na książkę, i na spektakl o tym samym tytule. Spektakl zresztą wyjątkowy i wybitny, bo on zdobył Nagrodę Publiczności Bursztynowego Pierścienia, więc został doceniony. W jednym z niedawnych wywiadów padło takie hasło, żeby pamiętać, musimy cały czas dbać o tę pamięć osób, które odeszły. A tutaj na te 80 lat były czynione starania i radiowcy, pan Jan Zagozda, wspaniały prowadzący, który krzewił wiedzę o Tadeuszu Millerze. ale to było za mało, żeby utrwalić tę pamięć o Tadeuszu Millerze.
Tym bardziej się cieszę, że w audycjach kulturalnych ten artysta też ma swój moment, że mogłyśmy mu poświęcić osobny odcinek tego podcastu. No i że mogę zachęcić wszystkie nasze słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby po książkę pod tytułem Król Tanga, właśnie o Tadeuszu Millerze, sięgnąć. A to wszystko jest możliwe, dlatego że zaproszenie do dzisiejszego odcinka przyjęła Sylwia Trojanowska, która jest pisarką, autorką sztuk teatralnych, szczecinianką i pasjonatką regionu. Sylwia, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie, że zachęciłaś nasze słuchaczki i słuchaczy do sięgnięcia po książkę, ale też podzieliłaś się swoją wiedzą rozbudowaną, opartą o bardzo rzetelne źródła na temat Tadeusza Millera właśnie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawianie o Tadeuszu Millerze, o człowieku, którego w swoich czasach nazywano królem tanga, to jest dla mnie wielki przywilej i wielka przyjemność. I mam nadzieję, że słuchacze po przesłuchaniu naszej rozmowy sięgną po książkę w wersji papierowej czy w wersji audiobooka i sami zanurzą się w tej niezwykle emocjonującej, pasjonującej opowieści o człowieku, którego niosła muzyka.
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta, niepotrzebna nikomu, zostawiona bez słów. Dziś pamięta ją tylko jakaś zdarta już kobieta, jakiś wieczór czerwcowy.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.